Rozmowa dnia.
Magda Gałczyńska, witam Państwa ponownie. A Państwa i moim gościem jest Piotr Apel, Kukiz 15 z Warszawy, bo przecież posiedzenie Sejmu. Dzień dobry.
Trzeba pracować. Dzień dobry.
Trzeba pracować. Do posiedzenia przejdziemy za chwilę. Zaczniemy od spraw łódzkich, bo przecież jest pan posłem z Łodzi. Minister Obrony Narodowej powiedział, że są problemy, jeśli chodzi o zaakceptowanie przez Airbus warunków offsetowych. To może oznaczać, nie musi, ale może, że jednak do kupna karakali przez polską armię nie dojdzie. A to oznacza w konsekwencji, że część karakali nie będzie montowana w Łodzi i że wojskowe zakłady lotnicze, dodajmy, że jest to firma w pełni polska, w pełni państwowa, będą mieć mniej pracy niż planowano.
No to jest duże zagrożenie, że tej pracy będzie mniej. Natomiast cóż jest offset? Offset to jest sytuacja, w której pieniądze, które wydajemy, wracają do polskich przedsiębiorców w postaci technologii, tych rzeczy, na których nam rzeczywiście powinno zależeć. I ten offset, z którym ponoć są problemy, nie znamy szczegółów, niestety.
Jest no bo takich rzeczywiście szczegółów, panie pośle, się raczej nie podaje publicznie.
Natomiast na czym polega problem? Czy polega na tym problem, że kwota jest niewypełniona, czy na niezadowalający? Czy ta kwota jest wypełniona, ale są inne technologie niż byśmy chcieli, to jest wbrew pozorom bardzo istotne nawet na takim poziomie ogólności, bo jeżeli Airbus chce wszystkie tajemnice technologiczne zachować dla siebie, nie chce się podzielić technologią w żaden sposób, no to może się okazać, że te śmigłowce w Łodzi będą składane z trzech elementów i tak naprawdę tej pracy mimo takich szumnych zapowiedzi tak dużo w Łodzi nie będzie. Natomiast jedna jest rzecz bardzo ważna. W przetargu zapisane jest, że te śmigłowce muszą być, którekolwiek będą zamówione, muszą być remontowane czy w dalszej eksploatacji sprawdzane właśnie w zakładach albo w Łodzi, albo w Dęblinie. To jest oczywiście dobra wiadomość dla Łodzi, o tyle,
jeśli to będzie Łódź, a nie Dęblin.
Znaczy, Dęblin nie da rady wszystkich, więc to tutaj to nie ma szans. Jedynie to Łódź może wszystkie naprawy, natomiast Dęblin jest za małym zakładem, żeby dać radę wszystkie naprawiać. Więc tutaj jest ta dobra wiadomość, która daje trochę nadzieję na to, że ta praca mimo wszystko będzie. Ja jestem przekonany, że trzeba patrzeć na to nie tak jednokierunkowo, że albo będzie w Łodzi produkowane, albo będzie nieszczęście, bo można też starać się zagwarantować Łodzi naprawę czy konserwację tych śmigłowców, które są teraz używane. Jeżeli okaże się, że śmigłowce będą montowane w Mielcu, Mielc w naturalny sposób nie będzie mógł remontować tych śmigłowców, które do tej pory dostarczył, tak? Więc muszą gdzieś przenieść produkcję. Trzeba zrobić wszystko, żeby grać tymi kartami, które się ma, czyli wykorzystać potencjał rynkowy i zdobyć kontrakt na remont tych śmigłowców, które są teraz w trakcie eksploatacji.
No tak, ale
taką obietnicę ponoć mieli złożyć właśnie właściciele czy zarządcy poszczególnych innych firm, które startują do tego przetargu.
Ja to rozumiem, tylko wejdę w słowo. Panie pośle, to nie jest jakaś wielka rewolucja, ani tak fantastyczna wiadomość, biorąc pod uwagę to, że Wojskowe Zakłady Lotnicze w Łodzi to jest jeden z zaledwie dwóch zakładów, w których można remontować także ten sprzęt poradziecki, który ciągle lata, i to we wszystkich byłych demoludach.
To prawda. To jakieś daje, bo bardzo często używało się argumentu, że w momencie, kiedy nie będzie tych Airbusów, nie będzie karakali, to łódzki zakład padnie, wszyscy zostaną zwolnieni i w ogóle będzie wielkie nieszczęście. Tak nie jest. Na szczęście łódzki zakład remontowy jest konkurencyjny na rynku i jest w stanie zdobyć się klientów. Ale powiadam jedno. Trzeba zrobić wszystko, żeby w Polsce było jak najwięcej technologii, żeby w Polsce było jak najwięcej pracy i żeby te pieniądze, które wydajemy na uzbrojenie, jak największej części zostawały w Polsce. I jak to się stanie, to już jest wchodzenie w szczegóły, których jak
sama pan słusznie... Czyli sprawa wtórna, no tak naprawdę.
Tak, no bo to najważniejsze jest, żeby jak najwięcej pieniędzy zostało w Polsce, żeby jak najwięcej Polaków miało pracę, a jak sama pani redaktor słusznie zauważyła, to w Łodzi są specjaliści, więc wierzę w to, że ci łódzcy specjaliści będą wykorzystani, a nie na przykład francuscy, niemieccy czy jakikolwiek inni.
Też mamy taką nadzieję. Także łódzki europoseł Janusz Wojciechowski nie dostał pozytywnej rekomendacji Komisji Kontroli Budżetowej Unii Europejskiej do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. No, mówiąc krótko, nie musi, ale może to znaczyć, że jednak nie będzie unijnym audytorem. A powody? No cóż, między innymi takie, że jedna z posłanek Platformy, Julia Pitera, była przeciwna i ogółem część członków komisji zarzuciła Januszowi Wojciechowskiemu, że nie był bezstronny, jeśli chodzi o polski, stricte polski spór o Trybunał Konstytucyjny. Szkoda trochę.
No to, bardzo szkoda, bo to jest rzeczywiście bardzo ważny urząd. Też,
a poza tym Januszowi Wojciechowskiemu akurat kompetencji nikt nie może odmówić.
To
choćby,
prawda.
Choćby to, że od 12 lat jest w Europarlamencie, więc pewne doświadczenie zdobył.
No i też zaangażowanie. Wszyscy widzimy, jak mocno zaangażował się w pomoc ludzi i to wszystko powoduje, że byłby, zdaje mi się, dobrym przedstawicielem Polski w tej Izbie Obrachunkowej. No ale widać, że komuś na tym nie zależy, żeby polscy przedstawiciele byli w tak ważnych urzędach. Szkoda, bo chyba nikt nie kwestionował starań tutaj, czy prezydenta Tuska, Donalda Tuska do Komisji Europejskiej, czy innych osób, a tutaj nagle się okazuje, że człowiek, któremu kompetencji nikt nie odmawia, który jest powszechnie szanowany i lubiany, bo też to jest ważne, nagle dostaje negatywną rekomendację z powodu Julii Pitery. No to jest,
no,
to jest
nie,
bardzo
nie,
przykre.
Nie, no panie pośle, nie tylko z powodu Julii Pitery. Pozwoli pan, że zacytuję sprawozdawcę Komisji Kontroli Budżetowej, powiedział tu cytat: wielu talentów trzeba, by pójść do łóżka jako aktywny polityk, a potem wstać rano jako niezależny audytor. Nie wiem, czy się do końca zgodzę z tym stanowiskiem, ponieważ no, prawda jest taka, że noblesse oblige i stanowisko zobowiązuje. No więc ja nie wierzę w to, że Janusz Wojciechowski jako audytor zajmowałby się choćby polskim problemem z Trybunałem Konstytucyjnym, do którego za chwilę przejdziemy.
Też nie sądzę, tym bardziej, że no, skąd się wywodzi. No, nie, trudno europosłowi z Prawa i Sprawiedliwości zarzucać to, że angażował się po którejś stronie ze stron, nazwijmy to, konfliktu. No jest i mam nadzieję, że już niedługo przestanie, bo zostanie audytorem, politykiem PiS-u. I tutaj zarzucanie mu, że jest politykiem, skoro jest politykiem, no, to jest takie dość absurdalne. Natomiast myślę, że jest w stanie Janusz Wojciechowski wstać właśnie z łóżka jako audytor, bo naprawdę nie znam osoby, któremu by zarzuciła to, iż jest człowiekiem nieuczciwym. Jest człowiekiem po prostu uczciwym. I to jest dobra kompetencja, bardzo ważna kompetencja przy funkcji audytora.
Nadzieja jeszcze nie jest, chyba niepoprawnie coś powiedziałam, nadzieja umiera ostatnia, jeszcze głosowanie w Parlamencie Europejskim, a my teraz przechodzimy do zapowiadanego już posiedzenia Sejmu. Dziś głosowanie nad wnioskiem opozycji o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Jak się zachowa Kukiz 15? Bo wy sprzeczne komunikaty, powiem tak, w tej sprawie wydawaliście.
Nie, no to w takich sprawach nie mamy tutaj żadnego, zresztą w większości spraw nie mamy żadnego obligatoryjnego skazania.
Czyli nie będzie dyscypliny.
Posłów, czy nie będzie dyscypliny, absolutnie. W ogóle dyscyplina to jest coś, co można o tym słowie zapomnieć w rozmowie z nami o głosowaniach. Natomiast tutaj dużo gorszym niż minister Błaszczak jest wiceminister Zieliński, odpowiadający za policję. I to on powinien tak naprawdę stracić stanowisko, a nie
ma wotum nieufności wobec wiceministra.
Niestety nie ma takiej funkcji. Bardzo żałuję, że nie ma takiej możliwości, ale myślę, że będziemy bardzo wyraźnie podkreślać, kto tu tak naprawdę ponosi winę za dziwne mianowanie komendanta policji, za dziwne odwołanie komendanta policji, za tą dużą niewiedzę, za duży chaos, za przedziwne nominacje wewnątrz policji. Teraz zresztą minister Zieliński się próbuje wkupić w łaski, opowiadając o obniżeniu emerytur dla SB-ków, o podwyższeniu płac, natomiast...
No dobrze, wejdę w słowo.
Widzi
pan jakiś problem obecnie w policji? Bo ja szczerze mówiąc nie. No poza tym, że ciągle nie ma komendanta głównego oczywiście.
Problem policji jest, niestety jest permanentny. To jest służba, która wymaga bardzo, bardzo poważnych reform i to zresztą mówią o tym sami policjanci.
Ja myślę, że głównie pieniędzy wymaga.
Pieniędzy to jedno, ale druga sprawa to są reformy. Komendy, jeżeli okazuje się, że większość pieniędzy idzie na, czy prawie połowa pieniędzy idzie na obsługę cywilną policji, a nie na pracę aktywną, no jest to, jest to bardzo, bardzo zły sygnał. Sami
panie
policjanci
pośle,
w związku z...
Dobrze, panie pośle, przepraszam, że przerywam.
Mówią o tym, że pieniądze są, tylko trzeba je mądrze wydawać.
Przepraszam,
nawet nie jest tylko kwestia pieniędzy.
Dobrze, to teraz, ponieważ mało czasu nam zostało, musimy szybko przejść do kolejnego istotnego tematu. Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Mamy i opinię Komisji Weneckiej zalecającą po pierwsze zaprzysiężenie trzech sędziów wybranych przez poprzedni rząd. Poprzedni Sejm oczywiście. I zmianę tak zwanej ustawy naprawczej. No i oczywiście opublikowanie wyroku Trybunału z zeszłego tygodnia, który tę ustawę naprawczą Prawa i Sprawiedliwości uznaje za częściowo niekonstytucyjną. Opinia Komisji Weneckiej została przesłana do Sejmu. Marszałek Kuchciński miał zorganizować spotkanie wszystkich klubów. Czy już wiecie, kiedy to spotkanie?
Jeszcze taka informacja do nas nie dotarła. My apelowaliśmy o takie spotkanie zaraz po publikacji, dlatego że okazuje się, że Komisja Wenecka wskazała jako jedną z metod naprawczych zmianę systemu wybierania, czyli zmianę konstytucji, bo nie można
Wy zgłosiliście, panie pośle, tego rodzaju projekt, 18 sędziów, opcja zerowa, czyli od nowa wszystkich wybieramy. Tylko ja mam pytanie, czy jest pan przekonany, że w sytuacji, kiedy jest gigantyczny spór między rządzącymi, opozycją i środowiskami prawniczymi, to jest najlepszy moment na zmienianie konstytucji?
Zmiana konstytucji jest konieczna, bo nie chcemy, żeby każdy następny sędzia był wybierany zwykłą większością, czyli przez Prawo i Sprawiedliwość, tylko wybierany w konsensusie wspólnie z opozycją. To jest rzecz, którą powinno zarówno kodowcom, jak i każdemu innemu zależeć na tym, żeby Trybunał Konstytucyjny działał i był zupełnie niezależny od opcji politycznych. Więc wydaje mi się, że to jest najlepszy czas do tego, żeby na tym sprzeciwie społecznym, na tym oporze wobec Prawa i Sprawiedliwości zbudować coś konstruktywnego, czyli
dziękuję
po prostu
bardzo, panie pośle,
uczciwe wybieranie sędziów.
Panie pośle, musimy kończyć. Piotr Apel, Kukiz 15, był państwa i moim gościem. Magda Gałczyńska, dziękuję bardzo.
Dobrego dnia.